Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Jesteśmy dzisiaj w Konwersatorium we dwóch z Michałem Barcikowskim.
Dzień dobry Michale.
Tutaj Paweł Milcarek, dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o niepodległości. No nie tak w ogóle o niepodległości, taka rozmowa już kiedyś tutaj w Konwersatorium się odbyła, ale o tym cudzie niepodległości, który zapoczątkował II Rzeczpospolitą. Wchodzimy powoli już w przygotowania do stulecia odzyskania niepodległości w 1918 roku w listopadzie i my również w Konwersatorium chcielibyśmy trochę zacząć przyglądać się tej niepodległości, która nastąpiła po 120 kilku latach niewoli. To rzadko się zdarza w dziejach narodów, choć nie jest to zupełny wyjątek. No, są takie narody, które nas tutaj przebijają, tak, co do tego, ale z naszego własnego doświadczenia historycznego, polskiego, można powiedzieć, że to bardzo ciężkie, trudne doświadczenie, żeby naród przez ponad 100 lat nie tylko nie miał niepodległości, ale zmagał się z tym brakiem niepodległości, bo to nie było tak przecież, że na przykład nasz naród dojrzał dopiero w trakcie tej niewoli, żeby sobie uświadomić, że jesteśmy Polakami. To było inaczej. Byliśmy Polakami, byliśmy potężnym państwem, mieliśmy wielkie znaczenie w Europie, wszystko to utraciliśmy.
To znaczy, powiedziałbym, byliśmy, na pewno byli Polacy wcześniej, przed przed utratą niepodległości, byli ludzie, którzy za Polaków się uważali, ale ten moment, w którym cała ludność zamieszkująca obszar, umownie nazwijmy to do Rzecza Wisły, prawda, zaczęła uważać się za Polaków, no to już jest jednak
dorobek
właśnie tego XIX, najdłuższego wieku w historii Europy, długiego wieku XIX, prawda?
Czyli tutaj już wprowadzasz korektę do tego, co mówię, jest jak są dwie, co najmniej dwa poziomy
twarde
spraw.
Twarde słowo, uzupełnienie.
Pierwsze rzeczywiście jakby w tej historii takiej ciągłości pewnego pokolenia, które miało poczucie bycia Polakami, jest to doświadczenie trudne, nawet można powiedzieć w końcu XIX wieku, takiego przeczucia, że być może już tej niepodległości państwowej nie będzie. Trzeba będzie trochę podzielić los, nie wiem, Greków czy kogoś, w sensie no, mieć swoją kulturę, mieć swoją pamięć, ale już nie mieć żadnej wielkości politycznej, żadnego ruchu politycznego.
Ale przetrwać.
A z drugiej strony, no właśnie, wykrzesana nowa energia w tym, że już nie tylko dwory i miasta, ale także i wieś, i wszyscy ludzie nagle sobie rozumieją, jest czego bronić, jesteśmy Polakami. To nowość. Ale czy ten cud, bo oczywiście jasne, że tak jak z zaborami...
To jest cud, że w momencie, kiedy pojawiła się szansa na odbudowę państwa polskiego, to znaleźli się Polacy, tak? Nie tylko właśnie w dworach i pałacach i miastach, ale wszędzie, że była tu Polska, no mówiąc brzydko, masa, tak? Która chciała mieć Polskę, tak? I uznała, że to państwo polskie jest nam wszystkim do czegoś potrzebne i co więcej była gotowa, no sporo zaryzykować, żeby tego państwa bronić.
A to w ogóle chyba jest jakiś paradoks. Ja zawsze sobie uświadamiam, że no my mamy jednak zupełnie inne widzenie tego roku 18 i tych lat I wojny światowej, niż może mieć ktoś, kto myśli w kategoriach pewnej ciągłości, porządku europejskiego, no nie mając tej tęsknoty, żeby odzyskiwać niepodległość. My jesteśmy takim trochę dziwnym przypadkiem katolickiego narodu, który chce odzyskać niepodległość kosztem rozbicia pewnego monarchicznego ładu, porządku. W tym sensie przez XIX wiek ciągle sprzymierzamy się z najróżniejszą hałastrą, najróżniejszych wywrotowych orientacji. Ciągle walczymy...
No bo wywrócenie tego wszystkiego, tak, było jedyną szansą na to, żeby stać się kimś. To jest w ogóle fundamentalna różnica, która jest czasami z jednej strony fundamentalna, a z drugiej strony nieuświadamiana. W związku z tym rozmawiając, nie wiem, z Francuzami, Brytyjczykami, Niemcami, jeżeli my sobie tego nie wyjaśnimy, to będziemy mówili o dwóch różnych sytuacjach. Dla zachodniej Europy lata 14-18 to jest moralne bankructwo. bankructwo. Wszystkiego, na czym ta Europa była zbudowana. I to, co potem nastąpiło, jest już tylko konsekwencją tego. Otóż sytuacja, w której wszystkie największe autorytety, tak, kościoły, monarchowie, arystokracja, nauczyciele, posłali najlepsze swoje pokolenie na rzeź, wmawiając im, że walczą o jakieś wysokie ideały, podczas kiedy tak naprawdę do końca nie wiadomo o co walczono. Jakby to powiedzieć, posłano na rzeź najlepszych swoich synów, w związku z tym tu mamy bankructwo tego systemu.
Inflacja idei była przepotężna.
Tak jest. W związku z tym odrzucenie chrześcijaństwa, laicyzacja, odrzucenie autorytetów, rozprzestrzenianie się różnego rodzaju ideologii, no takich nihilistycznych, odrzucających prawdę, to jest właśnie, na Zachodzie jest właśnie ten moment. Dla Polaków, ale nie tylko Polaków, bo generalnie dla tych młodszych Europejczyków, mówiąc tak z perspektywy zachodniej, tak dla Polaków, dla Czechów, dla Słowaków, dla Bałtów, w innym sensie dla Ukraińców, bo tutaj z kolei była to nadzieja, ale nieudana. To jest rok wyzwolenia. Ta wojna nie jest bankructwem moralnym, tylko jest świętą wojną, jak to pisał Mickiewicz, wojną powszechną o wolność,
świętą
wojną, wojną powszechną wolność ludów jest cudem. No to się rzadko zdarza, tak? I to nie raz na pokolenie, ale raz na kilka. Raz na kilka pokoleń, że oto wywracają się wszystkie trony, tak? Nie tylko jeden przeciwko drugiemu i tu można jakoś rozgrywać, tylko dochodzi do cudu, w którym mocarstwa rozbiorowe biorą się za łeb i wszystkie przegrywają.
No, z jednej strony dla zwykłego człowieka przeciętnego z tych społeczeństw bardziej stabilnych, zachodnich, no to jest wywrócenie się całego ich porządku życia, ale my z kolei możemy dopowiadać z naszej perspektywy, z tą pamięcią rozbiorów, pamięcią tego wszystkiego, co się wydarzyło, że jest to jakaś, można powiedzieć, no, nemezis, jakieś coś,
sprawiedliwość,
kara. Na tych tronach.
Że ten porządek był zbudowany jednak na fundamentalnej niesprawiedliwości, to znaczy nie popadając w jakąś megalomanię co do miejsca Polaków w świecie, likwidacja Rzeczpospolitej po pierwsze była zbrodnią polityczną, a po drugie stworzyła sytuację, w której jakby to być od nieistnienia państwa polskiego zależała równowaga europejska. Ta zbrodnia była fundamentem ładu europejskiego. To już tak naprawdę w dużym skrócie ten ład europejski oparty był w dużej mierze na mordzie założycielskim i na tym, czy Niemcy dogadają się z Rosją. Znaczy zawsze w momencie, w którym następuje tutaj konflikt, dochodzi do europejskiej katastrofy. W związku z tym no, to też ten fundament tego starego porządku był właśnie taki.
To była dla nas szansa. Szansa ta, co jest tym właśnie elementem cudu, została wykorzystana, bo wiele szans najróżniejszych przepływa nam, nawet o nich później niespecjalnie myślimy. Powstania poszczególne miały szansę, albo może by historycy mówią, miałyby większą szansę, na przykład gdyby uderzyły w bardziej sprzyjający moment historyczny. To się wtedy nie wydarzyło.
Aczkolwiek one, zwłaszcza styczniowe, uruchomiły pewne procesy, tak pozytywne, jak i negatywne. Prawda? Negatywne no to jest śmierć tak naprawdę polskiej obecności na kresach, tych dalekich kresach.
Mówiąc tak zwanych o kresach, ziemiach zabranych.
Tak, mamy na myśli tam Lwów, prawda, no tak. Czy Mińska, a ja myślę o Kijowie, o tamtych. Tak, to jest śmierć polskiej obecności daleko na wschodzie, w związku z tym tak naprawdę śmierć odbudowy Polski jako wielonarodowego imperium, szansy na taką odbudowę. Powstanie styczniowe było jakąś ostatnią próbą odbudowania Rzeczpospolitej, no już nie dwojga, to nie obojga, trojga narodów, prawda?
Nie tylko wolność i niepodległość, ale i też całość.
Tak wtedy jest, tak jest. A z drugiej strony już na tych terenach, no, które obecnie tworzą, do których obecnie ogranicza się Polska w Królestwie Kongresowym, zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów uruchamia różnego rodzaju procesy, które koniec końców doprowadzą do tego, że ci chłopi staną się Polakami, tak? Bo wreszcie osiądą na swoim. Wgryzą się w ten kawałek ziemi, a równocześnie jakby to ich ambicją będzie, żeby tym swoim dawnym państwem panom dorównać, tak, żeby stać się mniej więcej jak oni, żeby zacząć mówić po polsku, czytać po polsku, wykształcić swoje dzieci. W końcu tak zwana kultura ludowa, prawda, to jest kultura dworu przetrawiona przez wieś. W związku z tym rozpoczyna się rozwój przemysłu, tak, ponieważ no, kończy się darmowa siła robocza, w związku z tym trzeba jakieś nowe pomysły mieć tutaj. W związku z tym jest niesamowity boom gospodarczy w królestwie, o czym pisał Raymond w Ziemi Obitej, zilustrował to, prawda. Jest wykonana olbrzymia praca edukacyjna. Ten cud nie bierze się znikąd. To znaczy jest, przez te kilkadziesiąt lat jest to pokolenie niepokornych, urodzone po powstaniu styczniowym, które mówi, że nie zginęła, że musimy przetrwać jako naród, że najważniejsza jest ta taka zwierzęca, żywotna siła, tak? I że to jest szansa.
Substancja, tak.
Że jeżeli my jako przetrwamy i wzmocnimy tę substancję, jakby to włączając ją w obieg wysokiej kultury, tę kulturę jakby to rozszerzając na wszystkie wszechstany, tak, że to stanie się wszechstanową i wszechpolską. Rok 1905 w królestwie bardzo ważny, to znaczy moment, w którym no, władza carska się cofa, następuje gwałtowna polonizacja urzędów, szkoły. Tak, w związku z tym, kiedy przychodzi ten moment, tutaj jakby to powiedzieć, jest naród gotowy, tak? Naród, który nie zmarnował ostatniego pół wieku, tak lekko licząc przed tym rokiem 18. Mm-hmm.
Tak zaczęliśmy naszą rozmowę, dotykając samego momentu wybuchu. Wracamy do naszej rozmowy o niepodległości, o II Rzeczpospolitej. Mówiliśmy o tych wszystkich szansach zewnętrznych i wewnętrznych, o tym, co się udało z tego wykorzystać. Jest taki moment symboliczny, który trochę też mówi o innym cudzie. Gdy rozpoczynała się I wojna światowa, no, można powiedzieć, byliśmy podzieleni w słynnym sporze orientacyjnym. To nie było tak, jak czasami się mówi, że ten spór po prostu dzielił, że chciało się iść za tym czy za innym zaborcą, tylko raczej wyobrażenie o drodze, która może doprowadzić do niepodległości. Jedni stawiali bardziej na Austro-Węgry, w sumie w końcu także i na Niemcy, a drudzy bardziej na Rosję z wyobrażeniem, że jest ona z kolei ma mniejszy potencjał do tego, żeby Polaków przerabiać na nie-Polaków. Tak? Mm-hmm. Trochę z takim wyobrażeniem. Każdy miał jakieś tutaj...
Potem mocarstwa zachodnie.
A potem mocarstwa zachodnie, które stały się dokładnie aliantem i trzeba było znaleźć Polskę po stronie aliantów. To jest oczywiście ogromna sztuka, że udało się mimo wysiłku, nie tak może wielkiego, ale symbolicznie ważnego, wysiłku zbrojnego po stronie państw centralnych, tak, to jednak Polska znalazła się z armią Hallera i wysiłkiem dyplomatycznym Dmowskiego, Paderewskiego i tak dalej po stronie aliantów. Byliśmy po stronie zwycięzców na konferencji pokojowej. Otóż to, co trochę jest związane z tym cudem, tak, że w momencie, gdy jednak doszło do tych chwil decydujących, trzech generałów, każdy trochę inaczej, ale trzech wodzów, tak, Józef Piłsudski, który wrócił do Polski z więzienia, z internowania, Józef Haller, który pojawił się jakby od strony Antanty ze swoją armią i tak dalej, i Dowbor Muśnicki, który przybywał jakby no, z tego innego, zupełnie jeszcze mało nam zazwyczaj znanego świata, tej obecności polskiej daleko w Rosji, tam bardzo silnej tak naprawdę wojskowej również tej obecności. I te losy tam na ogół mało nam wyobraźni pozostające. I tych trzech panów, trzech wodzów tak naprawdę zgodziło się co do tego, że jeden z nich będzie wodzem. Mimo, że każdy z nich miał bardzo solidne upoważnienie i no, solidną moc wojskową za sobą, to mimo to też nie składa się to trochę też i na to, że dzisiaj symbolem niepodległości, co by nie mówić, jest Józef Piłsudski, prawda? Jego obecność, przybycie, powrót i no i jak mówić, te decyzje, tak, różne, które jako pierwszy podejmował w Polsce. Jakiś cud zjednoczenia, to nie trwało długo, ale udało się nam być Polakami nie tylko w różnych warstwach, ale także, no, można powiedzieć, na tym szczycie rzeczywiście zagrać na wielu fortepianach, żeby na końcu zagrać Polskę. Mhm.
Prosto nie było. Te namiętności, różnice, walki frakcyjne, my sobie często nie zdajemy z tego sprawy, albo uważamy, że żyjemy w epoce, w której osiągnęliśmy jakieś dno pod tym względem. To jest nieprawda. To znaczy, jakby to powiedzieć, zarzut zdrady, tak? Zarzut współpracy nie z tym mocarstwem, co trzeba, był na porządku dziennym, tak? Używany wtedy na dzień dobry. Przemoc, ta fizyczna, bo ta przemoc medialna, słowna też była wówczas. Nie było oczywiście mediów społecznościowych, ale były gazety, które gdybyśmy dzisiaj je poczytali, to stopień demagogii, agresji tak. Jest zdumiewający, zdumiewający.
I gotowość do tego, żeby sięgać do rewolweru rodakom.
Tak jest. No, było wiele spraw niezałatwionych, tak? Mnóstwo, wiele niesprawiedliwości też tej społecznej. Trzeba pamiętać, że ta nadzieja na nową Polskę zawsze przez cały XIX wiek była związana z tym, że to będzie Polska nie tylko państwo niepodległe, ale sprawiedliwsze niż państwa zaborcze. W związku z tym konflikt na tle narodowościowym, prawda, to wszystko się na siebie nakładało. Ale rzeczywiście, jak się patrzy na luty, takie dwa momenty symboliczne, luty XIX roku, bo ty mówisz tam o stronnictwach, o wodzach, o armiach, a przecież tak naprawdę tą armią, która obroniła granice Polski, nie była ani armia, którą przywiózł Haller, ani byli legioniści, ani ten, tylko była armia ochotnicza, tak. Polskich chłopów w przeważającej mierze, tych chłopów, o których mówiliśmy, którzy z jakichś względów uznali, że warto pójść i w 20 roku o tę Polskę się bić, a półtora roku wcześniej, w lutym 19 roku masowo poszli do wyborów, czyli jakby to powiedzieć, poczuli się nie tylko obrońcami, ale i gospodarzami tego domu. Pamiętajmy, że jak się w podręcznikach tam czasami podaje, że frekwencja była 60-kilka%, to oczywiście była frekwencja dotycząca wszystkich mieszkańców Polski, a przecież mniejszości narodowe masowo te wybory zbojkotowały. W związku z tym wśród polskiej ludności, czyli w 90% chłopskiej ludności, w dużej części niepiśmiennych i jakby żyjących w naprawdę ciężkich warunkach, ta frekwencja była masowa, 80-kilka%, może w niektórych rejonach 90%, prawda? Także to jest ten cud właśnie, ta żywotność. To jest życie, które przetrwało wszystkie późniejsze trudne momenty.
No właśnie, te trudne momenty to jest początek tej drugiej niepodległości, gdy już opadają te wszystkie bitewne również zamęty i zaczyna się stanowienie władz. Z samego początku mamy dramat prezydentury Gabriela Narutowicza, zakończony w ogóle zupełnie nie po polsku, to znaczy jakimś mordem po prostu.
Znaczy, akurat my sobie to powinniśmy powiedzieć jasno, nie tylko dramat, ale i hańbę.
Tak,
hańbę,
tak,
to znaczy właśnie. Sytuacja, w której mniejszościom narodowym odmawia się, bo jakby to powiedzieć, tego dotyczy główny zarzut wobec Narutowicza, że większość posłów polskich głosowała przeciwko niemu, on został wybrany głosami mniejszości posłów polskich i głosami mniejszości narodowych. Co przekładając, jakby to powiedzieć, z języka propagandy na język praktyki politycznej, oznaczało, mimo że 30-kilka% obywateli Rzeczpospolitej nie uważa się za Polaków, to tak naprawdę nie będziecie nie chcemy, żebyście mieli prawa polityczne. No to się musi skończyć źle, więc mamy tę hańbę nie tylko mordu, ale jakby to powiedzieć całego tego
atmosfery
w jakiej ten mord się dokonał, prawda?
Doskonale rozumiem, o czym mówisz i się z tym zgadzam. Dodałbym tylko na zasadzie pewnego advocatus diaboli w tym wypadku, że oczywiście jest jakoś tam emocja zrozumiała, pierwszy wybór prezydenta, pragnienie, żeby to był nareszcie ktoś, kogo decydujemy my, tak, tutaj w kraju, tyle dziesięcioleci poczucia, że ktoś inny decyduje, więc ten argument był bardzo łatwy.
To jest oczywiście argument liczący się, to znaczy również w tym sensie, że z jednej strony tym mniejszościom narodowym pojawia się taka myśl, żeby im odmówić praw politycznych, a z drugiej strony one w swojej masie nie chcą, jakby to powiedzieć, utrzymania Rzeczpospolitej.
Nie były lojalne wobec
Nie były lojalne. Znowuż, to jest opis, to nie jest jakaś próba ich odsądzenia od czci i wiary, bo dla Ukraińców ten rok 18 jest naprawdę tragedią. Z jednej strony ogłaszają swoją niepodległość, tak, a z drugiej strony koniec końców tę niepodległość bardzo szybko tracą. są pod polską szablą i pod sowieckim bagnetem, prawda? Także, także w tym sensie to oczywiście ich tragedia jest po ludzku, jakby to powiedzieć, zrozumiała, tak? No.
Zawsze na pierwszy ton wybija się oczywiście ta obecność żydowska, prawda? Mniejszość żydowska, która decyduje, która jest dosyć agresywnie, jeśli chodzi o swój głos, swoich przedstawicieli i możliwości nadawania pewnego tonu także za granicą, jest rzeczywiście bardzo nielojalna wobec tej nowej niepodległości, a równocześnie...
No tak, a równocześnie też, powiedzmy, jakby to powiedzieć, nie nadając temu nie wiadomo jak wielkiej rangi, ale takie momenty jak, nie wiem, pogrom żydowski we Lwowie, prawda, na tle nielojalności ludności żydowskiej w czasie konfliktu ukraińsko-polskiego, sytuacji też dochodzi. No, najsilniejsze polskie stronnictwo, największa polska partia ówczesna, czyli Narodowa Demokracja, jakby to powiedzieć, żeby nie popaść w banał, czy nie popaść w slogan, ale antysemityzm i walkę z, jakby to powiedzieć, dominacją czynnika żydowskiego, zwłaszcza w handlu, ma wpisane na
od roku
1912
jest to jeden z elementów twardej propagandy walki politycznej, nie tylko politycznej, tego obozu.
Więc my, jakby to powiedzieć, nie wchodzimy, to jest cud, ale równocześnie cud, który odbywa się w środowisku ludzkim, tak? I w środowisku, i to w specyficznym środowisku, w środowisku ludzkim, przepełnionym krzywdami, wieloletnimi jakimiś zaszłościami, konfliktami, no, wydawałoby się nierozerwalnymi. To znaczy, no, jeżeli Ukraińcy myślą o budowie swojego państwa, no to musi się skończyć konfliktem z Polską, bo my po prostu jesteśmy tak przemieszani w tak zwanej Galicji Wschodniej, że tu nie da się przeprowadzić żadnej gry. Tak, o ile Kerzon gdzieś tam na Białorusi, prawda, tę granicę przeprowadził, no to na Ukrainie on jej oczywiście nie przeprowadził z innych względów, ale nawet gdyby próbował, to nie bardzo wiadomo, gdzie ona miałaby przebiegać.
Wracamy do rozmowy o niepodległości. No cóż, zostało nam jeszcze powiedzieć kilka słów, bo przecież nie będziemy podsumowywać całej II Rzeczypospolitej, ale tych kilka słów o tym, co jeszcze się wydarzyło jako moment tak naprawdę formujący państwo, bo to jest coś niesamowitego. Naród, który nie ma tyle lat państwa, ma trochę taką pamięć o państwie, jakby to z czasów Konstytucji 3 maja. Musi tworzyć coś, co wymaga podjęcia szeregu decyzji. No nie zdajemy sobie sprawy, że przecież horyzont tych decyzji przebiegał od tego, co się ostatecznie mniej więcej wydarzyło, to znaczy przyjęcia formy demokratycznej, nawet takiej bardzo francuskiej, tak, w postaci, ale przecież gdzieś tam znajdowała się formuła monarchii. Można było próbować ją, no, była ona utrudniona, bo nie było łatwo znaleźć monarchę, ale przecież równie dobrze mogliśmy pójść w tę lub inną stronę. Węgry stały się ostatecznie regencją.
Ale Węgry jakby nie odzyskały niepodległości wtedy. Węgry istniały. Istniały jako monarchia. Musiały podejmować tej decyzji. One tylko podjęły decyzję, że mimo że pozostaną monarchią, to jednak króla do siebie nie wpuszczą, czyli Karola.
A my zostaliśmy nowoczesną demokracją.
My zostaliśmy narodową demokracją.
Narodową.
No przecież tak nasze główne stronnictwo. To był jego program. Pamiętamy o tym, że to byli narodowcy i że to była narodowa, a zapominamy, że to miała być narodowa, ale demokracja. Tak? To znaczy na wskroś, jak według ówczesnych pojęć, państwo nowoczesne, tak? Liberalne w jakimś
no, narodowcy sensie. Zanim przyjęli ten kurs, o czym niedawno tutaj w konwersatorium rozmawialiśmy, zanim przyjęli ten kurs, no można powiedzieć bardziej taki autorytarny, zresztą wszyscy wtedy przyjmowali później już ten kurs, ale bardziej ten autorytarny i w jakimś sensie też już łącząc się bardziej z klasą zasiedziałą i posiadającą niż z masami ludowymi, z którymi wcześniej bardziej tak byłem powiązany, to w tym wcześniejszym etapie właśnie chodziło o cały czas nowoczesne państwo, wszystkich Polaków.
Tak,
wyglądało. To trochę tak wygląda, że my mówimy tutaj o narodowej demokracji, ale pierwszy rząd, który w Lublinie ogłosił, że właśnie niepodległość Polski się staje ciałem, to był rząd bardzo lewicowy, prawda? Mm-hmm. Jednak jeszcze bardziej, jeszcze innej, w jakimś sensie jednak mimo wszystko trochę wyobcowany z takiej codzienności.
Tak, z kronikarskiej uczciwości to trzeba powiedzieć, że jednak pierwsza była Rada Regencyjna, chyba, prawda? Która się...
Rząd Świerzyńskiego.
Tak, ogłosiła uniezależnienie się od mocarstw.
Jeszcze w październiku.
Tak jest, tak, tak. Więc,
każdy znajduje jakichś swoich przyjaciół. Zawsze polska lewica, ten rząd lubelski, 7 listopada, czy tam coś w tym rodzaju.
Znaczy, tak? Jakby to być fakt, jest faktem, że to wystąpienie Rady Regencyjnej nie spowodowało takiego efektu, jak spowodował przyjazd brygadiera Piłsudskiego do Warszawy, no, ale to z zupełnie innych względów. No, to oczywiście jest kontekst rewolucji. 7 listopada, setna rocznica rewolucji październikowej i jakby to powiedzieć rok później, czyli na jesień 18 roku, cała Europa środkowo-wschodnia płonie, tak? Jest rewolucja na Węgrzech, jest rewolucja w Wiedniu, jest rewolucja w Niemczech. No w Rosji, jakby to powiedzieć, on kwitnie, rewolucja, i w zasadzie nie ma powodu, dla którego nie miałaby ona wybuchnąć w Polsce. To jest rzecz, która się na przestrzeni tygodni, tak? Znaczy jeszcze w październiku 18 roku wydaje się, że tutaj to przejście do niepodległości będzie łagodniejsze, ustrojowo bardziej tradycjonalistyczne i konserwatywne. Natomiast ten listopad, kiedy nagle okazuje się, że cała ta Europa zaczyna płonąć, sprawia, że no nie czas, odwołując się do przysłowia, żałować róż, gdy płoną lasy. Nawet polska prawica zdaje sobie sprawę, że jedyną metodą na zapobieżenie rewolucji jest odbudowa Rzeczpospolitej jako republiki w formie republikańskiej, jako republiki demokratycznej, jako republiki gwarantującej pewne prawa socjalne. Tak? Tu mamy te dekrety pierwszego już uznanego przez wszystkich rządu, czyli rządu Moraczewskiego. Ograniczony czas pracy, ubezpieczenia społeczne, demokratyczną ordynację do Sejmu, powszechne prawa wyborcze dla wszystkich dorosłych bez różnicy płci. To też jest bardzo ważne. Polska była jednym z pierwszych krajów, który kobietom przyznał pełne prawa wyborcze. W szczycie i zagrożenia ze strony Rosji bolszewickiej uchwala się bardzo radykalną ustawę o reformie rolnej. Ona potem zostanie wycofana ze względu na gwarancję konstytucji marcowej, która gwarantowała własność prywatną i wywłaszczenie dopuszczała tylko z odszkodowaniem, ale wkrótce zostanie uchwalona, no mniej radykalna, ale jednak ustawa przewidująca w gruncie za odszkodowaniem i tak dalej, ale przymusową parcelację wielkich majątków ziemskich, bo to wówczas uznawano za główną przeszkodę w powstaniu nowoczesnej gospodarki, prawda? Z jednej strony chłopi małorolni, z drugiej strony wielkie posiadłości ziemskie. W związku z tym tu następuje pewna zgoda społeczna, trochę wymuszona. Później oczywiście w momencie, w którym to zagrożenie mija, jak to zwykle bywa, no, trochę o tej powszechnej zgodzie zapominamy. Druga Rzeczpospolita jest krajem, no, pozostaje mimo całego wysiłku krajem olbrzymich nierówności społecznych. My w tym samym roku obchodzimy przecież okrągłą rocznicę Wielkiego Strajku Chłopskiego z 1937 roku, no, kiedy polska policja do polskich chłopów po prostu strzelała. Tam ofiary idą w dziesiątki czy w setki, zależy tam jak liczyć, ale no, to też zawsze warto pamiętać, że kiedy my wspominamy te kolejne masakry PRL-owskie, prawda, grudzień 70, o tym, że zabili ludzi, znowu będą mówić grudzień, że odwołam się do znanej piosenki, prawda, czy te masakry okresu stanu wojennego, no to masakra, w której jakby ginie setka, prawda, te kule, kolby karabinów ze strony policji bardzo łatwo wtedy przechodzi, więc z jednej strony jest krajem, no, olbrzymich nierówności społecznych, z drugiej strony jest krajem mimo wszystko skoku cywilizacyjnego. I jakby to powiedzieć, masowy opór w czasie II wojny światowej nie tylko elit, ale przede wszystkim wsi polskiej, tak, jest dowodem na to, że mimo tych nierówności, mimo tych konfliktów społecznych II Rzeczpospolitej, do których potem władza komunistyczna bardzo chętnie się odwoływała, ale odwoływała się dlatego, że one po prostu były jeszcze do pewnego momentu świeże. Od pewnego momentu stały się one już czystą retoryką, bo po prostu przyszło nowe pokolenie, które dla których to były opowieści, były bajki, tak, których oni... Nawet do pewnego momentu to odgrywało swoją rolę, ale fakt, że jakby to powiedzieć, no w tej gigantycznej próbie, jaką była okupacja niemiecka, że myśmy tę próbę generalnie przetrwali mimo, jakby to powiedzieć, okupacji sowieckiej, która potem nastąpiła i braku suwerenności, w warunkach państwa niesuwerennego, tak, byli w stanie jednak jako naród przetrwać. Świadczy też o tym, że te 20 lat było czymś pozytywnym w sumie. W sumie, tak. mimo wszystkich, no, jak to pisał Broniewski, prawda, że są w tym wierszu, który przynajmniej myśmy jeszcze się uczyli go na pamięć, że są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśla, ale krwi nie odmówi nikt. I to, że to napisał komunista, tak, człowiek, który kontestował absolutnie całą państwowość, znaczy ten kształt państwowości polskiej i drugą Rzeczpospolitą, no świadczy jednak, jakby to powiedzieć, o sukcesie, którym w sumie była ta druga Rzeczpospolita.
Mimo wszystkich bierzemy w nawias, właśnie tak jak ty to zrobiłeś, te mimo wszystkich, gdzie jest rzeczywiście jeszcze dużo rzeczy do powiedzenia, wszystkich tych napięć, wszystkich tych wykluczeń politycznych. Mówiłeś o strajku chłopskim, ruch narodowy, który w sumie nigdy nie wziął władzy, miał też ten swój czas również trudny, wszystkich tych masowych aresztowań, różnych wykluczeń i tak dalej. Każda z sił politycznych...
Okres dyktatury, o którym w końcu nie zdążyliśmy porozmawiać, ale to też jest coś, co zaciążyło na polskiej kulturze takie przyzwyczajenie ludzi do tego, że władza może z buta traktować. Tak? To nie pojawiło się w 1944 roku, tylko to jest niestety dziedzictwo...
Tak, jeśli chodzi o technikę polityczną...
Technikę komunikowania się, tak.
Ktoś kiedyś zwrócił uwagę o głębokiej przedwojennej genealogii słynnego 4-8, czyli zezwolenia na przetrzymywanie bez nakazu przez 48 godzin. No cóż, to wszystko jest w miejscu tego nawiasu, ale kończymy tym właśnie dobrym egzaminem, który w najbardziej dramatycznej, najbardziej trudnej próbie, kiedy właściwie nie wstawał świt po II wojnie światowej, tej próby wierności, która została zdana na różnych płaszczyznach.
Powiedzmy, że wstał mocno zachmurzony, tak to powiedzmy.
Wstał razem z trującymi gazami, snującymi się ze wschodu. No cóż, te nasze poetyki tutaj muszą już ustąpić czasowi.
Ale opowiadamy historię pozytywną, generalnie budującą historię trwania mimo przeciwności.
Mimo przeciwności. Tak? Zapraszamy ciągle jeszcze w listopadzie do zastanawiania się nad cudem niepodległości. Cudem, który nie przyszedł nagle znikąd, tylko został przygotowany, wszedł niejako w miejsce już przygotowane. I z tą myślą, że są to dary, które nie są dane na zawsze po prostu dlatego, że tak musi być, tylko dlatego, że chcemy niepodległości, że chcemy własnego państwa, chcemy się samemu rządzić. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, Michale.
Dziękuję.
Życzymy państwu dobrej niedzieli i zapraszamy na konwersatorium za tydzień, jak zwykle o godzinie 13. Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.